połowie turnusu zabrakło nam pieniędzy. Nagle, jak nożem uciął. Mama stwierdziła, że nie mamy już więcej. Dziś zasugerowałbym jej wycieczkę do bankomatu, na poczęcie debetu karty kredytowej, a w ostateczności wysłanie SMS-a do kogoś, kto mógłby nas wspomóc bardziej lub mniej hojnym blikiem. Ale w świecie, w którym dzieje się ta historia, nie było ani bankomatów, ani kart kredytowych, ani SMS-ów, ani przelewów blik. Rzecz dzieje się bowiem w schyłkowym PRL-u, na wczasach w Mrzeżynie, nadmorskiej miejscowości, do której razem z mamą jechaliśmy długo, bardzo długo, dusznym autokarem z mojego rodzinnego Śląska. Było lato 1988 roku. Ja skończyłem niedawno 6 lat. Rzężący tuż przed upadkiem komunizm nie znaczył dla mnie ani na jotę więcej, ani na jotę mniej, niż rodzący się w równoległych spazmach kapitalizm. To były w czasy z zakładu pracy, cokolwiek to wtedy znaczyło. I z jakiegoś powodu miejsc dostępnych na tym turnusie było tylko dwa. Jedno dla mnie, drugie dla mamy. Mieszkaliśmy w jednym pokoju w ośrodku wczasowym Alga. Śniadania, obiady i kolacje były w cenie turnusu i może dlatego, informując mnie o braku pieniędzy, mama nie zdradzała śladów paniki. Mieliśmy dach nad głową i zapewniony wikt, ale faktycznie inne fundusze stopniały. Pamiętam, że mama usiadła ze mną przy stoliku w naszym pokoju nieopodal klocowatego radia, które było co prawda na wyposażeniu, jak to się wtedy mówiło, ale którego nie posłuchaliśmy w trakcie całego pobytu ani razu. Na koronkowym obrusiku hotelowym mama rozłożyła kartkę papieru. Wzięła do ręki ołówek i powiedziała, że musimy zaplanować budżet do końca pobytu. Wtedy chyba po raz pierwszy usłyszałem to słowo, budżet. Nawet jeśli słowo kryzys padało w ówczesnej telewizji na tyle często, że kiedy któraś z cioć zapytała, co tam u mnie słychać, odparłem zarazem niewinnie i proroczo, że mam kryzys. Ponieważ nie miałem pojęcia, co oznacza budżet, mama wyjaśniła, że musimy dokładnie ustalić, na jakie przyjemności, zbytki i luksusy możemy sobie pozwolić do końca pobytu. A pokus było w Mrzeżynie bez liku. Lody, ciepłe i zimne, frytki posypywane solą ze słoika z podziurawionym wieczkiem, zapiekanki z pieczarkami i serem, wata cukrowa, filmy w kinie Jantar, no i zabawki, których głównym dystrybutorem był lokalny kiosk ruchu. Na jednym z ówczesnych rysunków, jakie sporządziłem flamastrem i który mam do dziś, głównym przedmiotem koślawego studium był taki właśnie kiosk. Blaszak z dumnym napisem Ruch, z obowiązkową kratką na szybach i z cudami łypiącymi na mnie zza tej kratki. Z dobrociami materialnymi, które długo studiowałem, wspinając się na palcach. Było tam na przykład plastikowe trzymadełko do szczoteczki na zęby i kubek do płukania ust. Trzymadełko miało kształt wesołego i ciutko ślawego tygryska, który trzymał szczoteczkę i kubeczek w łapkach, podając ją delikwentowi, uprzyjemniając tym samym codzienną higienę jamy ustnej, jeden z głównych symboli czyhającej tuż za rogiem dorosłości z wszystkimi jej bezlitosnymi rygorami. Był tam motylek na patyku, gumowy pająk do smarowania mydlinami, rzucony z mocą o lustro lub szybę, miał z niej sugestywnie spełzać, przynajmniej w teorii. Były tam wreszcie karty o nazwie Flirt, talia 20 mniej więcej kart z wypisanymi frazami, do których przyporządkowano kolejne liczby. Flirt zakupiłem już kilka dni wcześniej. We Flirt namiętnie grałem z 17-letnią Sylwią z Kurupskiego Młyna, przebywającą na tym samym turnusie, z jakiegoś powodu wykazującą sympatię i cierpliwość wobec 6-letniego smarkacza z tego samego piętra. Frazy z Flirtu, wyraźnie wypisane ludzką ręką o dość ładnym charakterze pisma, a następnie zwielokrotnione na jakimś powielaczu, przypominam, rodzący się kapitalizm, były cudownie okrągłe, często zaczepne, pachniały jakąś dziwną mieszanką naftaliny i szampańskich bąbelków. Poetyka Osieckiej mieszała się w nich ze śladami Musierowicz, może także tego obcego. Trudno cię dziś rozgryźć. Jesteś większą tajemnicą niż Sfinks. Oho, chojrak mi się trafił. Uważaj, bo skończy mi się cierpliwość. Wystrzeliłeś już cały magazynek? I najbardziej intrygujące, unikane przez graczy 6-letnich rygorystycznie, kocham cię. Czyli de facto hasło kończące całą zabawę. No więc usiedliśmy z mamą, planując budżet i nagle okazało się, że nie jest to takie trudne. Było w tym nawet coś ekscytującego. Jeśli we wtorek pójdziemy do kina, to znaczy, że we środę zjemy lody. Jedno nie połączy się z drugim, ale i jedno nie unieważni drugiego. Każda łakoć i każda gratka miała tym samym otrzymać sobie jedynie właściwe obramowanie, swoją gablotkę z jednej wakacyjnej doby. Dzień kina. Dzień czekolady. Dzień tygryska myjącego zęby. Dzień powrotu. Skłamałbym, gdybym powiedział, że w trakcie tego pobytu przyglądałem się zachowaniom mamy albo że wyciągałem z nich jakiekolwiek wnioski. Dziecięca uważność działa zupełnie inaczej. Pozbawieni ramy odniesienia, przyjmujemy zachowania rodziców jako naturalne, a poza tym jesteśmy dość mocno skupieni na sobie, na świecie własnych doznań, strachów, planów, aspiracji. Planów takich jak umycie zębów z tygryskiem, aspiracji takich jak jeszcze jedno przestudiowanie wystawki w kiosku ruchu, doznań takich jak pierwsze wgryzienie się w poduchę waty cukrowej zatkniętej na ostrym patyczku. Wiedziałem więc tyle, że mama przez większość tego turnusu czytała. To jest to, co widziałem. Jak zawsze miała ze sobą wirującą wokół jej osoby konstelację książek, głównie z serii Koliber i Nike, plus absolutnie nieodłączny przekrój i ekskluzywną burdę z zagranicznego odzysku. Ubrania, które miała na sobie, a także te noszone przeze mnie, były często jej roboty, szyte na maszynie marki Łucznik, której rozlegający się wieczorami w naszym domu dźwięk pamiętam do dziś, szyte właśnie wedle wykrojów z tych burt. Chodziliśmy na plażę, na posiłki, na spacery i wszędzie było dobre miejsce, żeby coś poczytać. Dla mamy czytanie było wtedy czymś naturalnym, jak oddychanie, wyzbyte wszelkiej ambicji, budowania statusu czy mozolnego tkania tej najbardziej fasadowej z osobowości, jaką jest erudycja. To nie były czasy, w których wrzucaliśmy okładki czytanych książek na Instagrama. Zawsze miałem wrażenie, że mama czytała głównie po to, by zaspokoić jakiś głód. Głód wiedzy, głód podejrzenia tego, jak żyją inni ludzie, z innych kultur, z innych zakątków świata. Nie wiem, skąd miała w sobie ten głód, a raczej nie wiedziałem, aż do momentu, kiedy los nie rzucił mnie na pewne dłuższe okresy do Nowego Jorku. Dopiero wtedy zrozumiałem, że moja mama była od zawsze duchową Nowojorką, pełną kreatywności, ciekawości, gotowości na estetyczne ryzyko. Ten dźwięk maszyny do szycia Łucznik, kręcącej swym miarowym stukaniem, jaki tak często nocami dochodził do moich uszu w dzieciństwie, to był dźwięk szycia sobie kolejnych zbroi do walki z rzeczywistością. Albo inaczej, nie tyle zbroi do walki, co raczej kostiumów zmieniających rzeczywistość, naginających jej prawa tak, by niepostrzeżenie trochę ją odświeżyć, zmienić, napromieniować inną nieco energią. Nie w sposób krzykliwy, radykalny czy prowokujący. Moja mama nigdy nie była skandalistką w żadnym możliwym sensie. Najpotężniejszą rewolucją, jaką forsowała z cichą upartością mądrego, dowcipnego lodowca, była rewolucja indywidualnego smaku. W ramach rzeczywistości zewnętrznej, nastawionej na uniformizację, jednolitość, takosamość, mama każdym swym strojem sygnalizowała, że się na tę uniformizację nie godzi. Każdy, kto zaczynał z nią rozmowę, musiał się z tym liczyć. Odpowiedzią na konwencjonalność świata wokół nie była dla niej ani asceza, ani eksces. Odpowiedzią był styl. I chyba dopiero po wielu latach zrozumiałem, że tamto wspólne układanie budżetu było ze wszechmiar symptomatyczne. Po pierwsze, mama nie spanikowała, nie wprowadziła nerwowej atmosfery. Okoliczności się zmieniły, więc naszym zadaniem było przekalibrowanie oczekiwań. Po drugie, zmieniła całą sytuację w rodzaj zabawy. Do dzisiaj zresztą mistrzowsko bawi się ze swoimi wnukami. Klucz do udanej zabawy z dzieckiem? Traktuj to dziecko poważnie, nie wciskaj mu lipy, nie ucz, tylko angażuj. Pamiętam, że kiedy dwa dni później poszliśmy do kina, no ale właśnie, kino. Żeby móc wyobrazić sobie tamte wakacje, słuchacz urodzony w XXI wieku musi sobie przede wszystkim wyobrazić świat radykalnie wyzuty z ekranów. W całym moim rzeżyńskim doświadczeniu migające obrazy wylewały się z prostokątnych ekranów tylko w dwóch ściśle określonych miejscach. Jednym był telewizor kineskopowy, ustawiony w tak zwanej przestrzeni wspólnej na piętrze ośrodka wczasowego Alga, a drugim było działające zresztą do dzisiaj kino Jantar. Poza tymi dwoma zakątkami świat mrzeżyńskich wakacji był w całości wolny od ruchomych obrazów. Był to świat faktur, przedmiotów, smaków i doznań, a nie świat konkurujących ze sobą spektakli i płaskich, świetlistych kwadratów, które w czasie obecnym definiują każdy zakątek naszej przestrzeni, od zakamarków kieszeni po nocny stolik i każdy niemal kwadrans naszego bytowania. Otóż kiedy 2 dni po planowaniu budżetu wybraliśmy się do kina, jeśli chcecie wiedzieć, na jaki film wybraliśmy się, wtedy musicie dosłuchać tego odcinka do samiutkiego końca, bo tytuł zdradzę dopiero po dżinglu końcowym. Otóż w trakcie seansu lunął deszcz. Nie jakiś tam deszczyk, ale ulewa, która zmieniła ulicę Mrzeżyna w potoki. Do dziś pamiętam, jak mama zadecydowała, zdejmujemy buty. I jak wracaliśmy do ośrodka Alga, razem brodząc w rwących strumieniach ulic po łydki. A kiedy wróciliśmy do hotelu, czekał na mamę telegram. To były jej imieniny. Tata nie tylko pamiętał, ale na dodatek dołączył do telegramu pieniężny przekaz. Nagle nie trzeba było już oszczędzać. Gwiazdka w lipcu, dosłownie. Deus ex machina. Co najzabawniejsze, pracowicie uchwalony budżet, o ile pamiętam, nie powędrował do kosza. Trzymaliśmy się go mniej lub więcej do końca wyjazdu. A rok później do tego samego Mrzeżyna pojechałem dla odmiany tylko z tatą i z bratem. I to były jeszcze inne wakacje, zapowiadające kolejny wyjazd, już tylko z tatą, do Dublina w roku 2006. Może kiedyś uda mi się opowiedzieć także o tamtych wyprawach? Ale teraz chyba pora się przedstawić. Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast ma misję w postaci propagowania wysokojakościowej wiedzy o kinie. Jeżeli słuchacie tego odcinka, liczcie się ze spoilerami, a ja dziękuję wszystkim, dzięki którym ten odcinek mógł powstać. Nie byłoby Spoiler Mastera, gdyby nie patronki i patroni. Szczególnie dziękuję patronkom i patronom imiennym, a zatem Łukaszowi Daleckiemu, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jakubowi Mrozowi, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, którzy pojawili się przed chwilą w historii, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Jerzemu Zawadzkiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Make Movies, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe. Niekonwencjonalnie powitałem Was dzisiaj wspomnieniem z dzieciństwa, ponieważ film, o którym dzisiaj opowiem, After Sun, w reżyserii Charlotte Wells, jest takim właśnie wspomnieniem, tyle że uchwyconym na filmowej taśmie. Ten film, o którym za chwilkę powiem więcej, nastawił mnie na tyle refleksyjnie, na tyle uruchomił we mnie proces wspominania własnego dzieciństwa i własnych wakacji z rodzicem, bo o tym właśnie jest ten film, o wakacjach spędzonych z rodzicem, że postanowiłem odwrócić trochę kolejność, zamieszać strukturą Spoilermastera i zacząć dzisiaj właśnie od takiego osobistego wspomnienia. After Sun jest pierwszym fabularnym, pełnometrażowym filmem Charlotte Wells, która urodziła się w Szkocji, dorastała w Edynburgu i powoli zbliża się do swoich 40 urodzin. Jest to zarazem film, który doczekał się bardzo entuzjastycznego przyjęcia przez krytykę, a w momencie, kiedy nagrywam ten podcast, to znaczy w lutym 2023 roku, oczekujemy na rozdanie Oscarowe, w którym aktor grający główną męską rolę w tym filmie, Paul Mescal, ma szansę na nagrodę w kategorii najlepszy aktor. Nagroda Oscara być może do niego powędruje. Ale After Sun już ma na koncie bardzo wiele prestiżowych nagród, między innymi od Narodowego Stowarzyszenia Krytyków Amerykańskich, które przyjęło ten film wręcz entuzjastycznie, a także wiele innych rankingów, w których wylądował na miejscu pierwszym. Jest to między innymi pierwsze miejsce listy Sight and Sounda za ubiegły rok, 22, jako najlepszy film roku, a także patron Spoilermastera, Odie Henderson, piszący dla prestiżowego The Boston Globe, umieścił ten film także na miejscu pierwszym. Jak wiecie, bardzo rzadko publikuję odcinki Spoilermastera o nowych filmach w dniu ich kinowej premiery, właśnie dzisiaj, 3 lutego 2023 roku ten film wchodzi na ekrany. Robię to rzadko, dlatego że zawsze wychodzę z założenia, że Spoiler Master jest dla tych, którzy już obejrzeli film, więc chcę dać trochę czasu na jego obejrzenie i ewentualnie, jeżeli już mówię o nowym filmie, to właśnie mówię o nim z takim pewnym marginesem od premiery, ale ponieważ w tym przypadku mam wrażenie, że jest to film naprawdę tak wybitny, że chcę was zmobilizować do tego, żebyście poszli na ten film, postanowiłem jak najwcześniej, to znaczy właśnie w dniu premiery opublikować ten odcinek, przy czym podkreślam, jest to moja decyzja z serca, nie jest to żaden odcinek we współpracy z dystrybutorem. Po prostu uważam, że film jest świetny, dystrybuuje go firma M2, natomiast nie pozostaję z tą firmą w tym momencie w żadnej współpracy kręcąc ten odcinek. Po prostu mam wrażenie, że ten film zasługuje na uwagę. Widziałem go na pokazie przedpremierowym z innymi widzami, więc jest to po prostu moja decyzja. Innymi słowy, idźcie na Aftersun. Od dzisiaj można to zrobić w Polsce, więc bardzo, bardzo was do tego zachęcam i reszty odcinka dosłuchajcie, kiedy już obejrzycie ten film, bo mimo, że film jest rodzajem poetyckiej medytacji i ma bardzo szczególną strukturę, nie jest to kino akcji bynajmniej, to myślę, że jest to jeden z tych filmów, których lepiej nie spoilerować rzeczywiście, to znaczy jest to jeden z tych filmów, w których zwłaszcza ostatnich parę minut tak bardzo zmienia odbiór całości, że lepiej wchodzić do tego konkretnego oceanu zupełnie nieuprzedzonym. A zatem mam nadzieję, że słuchając od tego momentu odcinka w pełni świadomie, słuchacie już po prostu po obejrzeniu Aftersun. Aftersun opowiada historię ojca i córki, Kaluma i Sophie. W roli Kaluma wystąpił Paul Mescal, w roli Sophie Frankie Corio i obserwujemy, jak te właśnie tata i córka jadą na wakacje gdzieś w połowie lat 90., jak wnosimy z rozmaitych artefaktów, jak wnosimy z muzyki, która jest grana w tle, do Turcji. Oni są Szkotami, dziewczynka nadal mieszka ze swoją matką w Edynburgu. Wnosimy z rozmaitych okruszków informacji rozsypanych po tym dosyć enigmatycznym filmie, że ten związek zakończył się ojca, czyli właśnie Kaluma z matką Sophie, no i że obecnie jej rodzice mieszkają oddzielnie, ona mieszka z matką, a te wakacje w Turcji, raczej tanie wakacje, raczej w tańszym hotelu, są to wakacje autokarowe, a zatem widzimy długą jazdę autokarem właśnie do Turcji, to jeszcze nie jest epoka tanich lotów, że te wakacje to jest taki czas właśnie, kiedy ojciec ma szansę podreperować, rozwinąć swoją relację z córką, bo na co dzień ona po prostu mieszka z mamą. I w zasadzie na tym można by zakończyć streszczenie filmu o tyle, że niewiele w nim się dzieje w takim tradycyjnym znaczeniu. Film jest zbiorem impresji, wrażeń tego właśnie, jak 11-letnia dziewczynka przeżywa wakacje ze swoim tatą, który jest tuż, tuż przed 31 swoimi urodzinami. A jednocześnie w tym filmie mam wrażenie, jest zawarty jakby cały świat i doznań dziecięcych, i prawdy o relacji ojcowsko-dziecięcej, ale także o emocjach tych ludzi i o tym, jak zapamiętujemy pewne wydarzenia sprzed lat. I chyba właśnie dlatego tak bardzo ten film zainspirował mnie właśnie, żeby zacząć od tego opowiadania krótkiego, które spisałem po obejrzeniu Aftersun i które przeczytałem wam dzisiaj na wstępie, bo Aftersun trochę ma taki właśnie efekt, to znaczy zaczyna poruszać w nas kółka zębate i zaczynamy przypominać sobie analogiczne sytuacje z naszego życia, zaczynamy myśleć o relacji z rodzicami i takim właśnie odpryskiem było to krótkie opowiadanko, które spisałem po obejrzeniu Aftersun i które mam nadzieję wprowadziło was trochę w klimat tego filmu, mimo że o samym filmie zaczynam mówić dopiero w tym punkcie odcinka. Charlotte Wells zadebiutowała tym filmem, jest to jej pierwszy film pełnometrażowy i myślę, że obok Rose Glass, która nakręciła film pod tytułem Saint Maud, film grozy, znakomity, o którym zresztą był Spoiler Master Webinar w pewnym momencie. Jeśli chcecie mieć dostęp do Spoiler Master Webinarów, zachęcam do rozważenia odpowiedniego progu wsparcia. Wszystkie informacje są na patronite.pl/SpoilerMaster. Tam można tego webinaru ciągle odsłuchać. Obok Rose Glass właśnie Charlotte Wells wydaje mi się najciekawszą taką reżyserką, która zadebiutowała w ostatnich latach. I jest to dosyć ciekawy przypadek, bo Charlotte Wells najpierw planowała karierę finansową, w sektorze finansowym. Później zdała do szkoły filmowej w Nowym Jorku, New York University, Tisch School of the Arts, gdzie swoją drogą ja też przez pół roku dzięki stypendium byłem dawno, dawno temu. Nawet wcześniej niż była tam Charlotte Wells, w sensie chronologicznie wcześniej, ona troszkę później tam studiowała. W każdym razie tam właśnie ona wróciła do swojej pasji filmowej i planowała być producentką, no ale koniec końców tak się złożyło, że stała się reżyserką. I w tym przypadku napisała scenariusz zdecydowanie autobiograficzny. Producencko wspomagali ją między innymi Adele Romański i Barry Jenkins, którzy no, są teamem, który stał wcześniej za filmem Moonlight, oscarowym, wbrew La La Landowi, filmem Moonlight. Barry Jenkins oczywiście wyreżyserował tamten film, więc jeżeli pamiętacie tamtą liryczną refleksję na temat dorastania, na temat spotykania samego siebie w pewnym sensie w różnych momentach życia, takiej refleksji nad tożsamością, jak się zmieniamy przez kolejne dekady, no to nie dziwię się, że Romański i Jenkins stworzyli dobry zespół z Charlotte Wells, bo wydaje się, że jest to reżyserka dokładnie zainteresowana tymi samymi tematami. No i cóż powiedzieć, no pierwsze wrażenie jest takie, że mamy do czynienia z ogromnym filmowym talentem, z talentem do tworzenia impresji, wrażeń. Tak jak mówię, film jest bardzo narracyjnie oszczędny. Nie ma tutaj klasycznej dramaturgii. Tak się składa, że obecnie w księgarniach polskich możecie kupować książkę Blake'a Snydera pod tytułem Uratuj kotka. Ja napisałem wstęp do tej książki i polecam ją wam serdecznie. To jest dobra książka do planowania własnych scenariuszy, jest taki podręcznik scenariopisarstwa, który uczy dramaturgii scenariuszowej, ale od razu mówię, że takie filmy jak After Sun powstają trochę inaczej, to znaczy sama Charlotte Wells mówiła w trakcie swojego Q&A w Film Society of Lincoln Center, które można oglądać na YouTubie, że bynajmniej jakby nie interesowało jej tworzenie takich klasycznych dramaturgicznych wzorców, czyli właśnie stawki, konfliktu, trzech aktów. Ona mówi, że zakłada, że jeżeli widz siada przed ekranem, to już umowa jest między nią i widzem, że widz dotrwa do końca i że widz musi mieć zaufanie, że ta bardzo luźna struktura, którą ona tworzy, właściwie taka pajęcza nić, którą bardzo delikatnie plecie, że ona dokądś doprowadzi. No i pierwszą rzeczą, jaką chcę powiedzieć o filmie After Sun, jest absolutnie to, że finał tego filmu jest jednym z najmocniejszych finałów w kinie najnowszym. To znaczy ostatnie 5 minut, wydaje mi się, że to jest kino na miarę arcydzieł, po prostu największych arcydzieł kina. Film jest tak delikatny, tak amorficzny przez swoje pierwsze półtorej godziny, że myślę, że też wymaga od widza pewnego wczucia się w rytmy i w pewną intymność, która jest tutaj budowana właśnie między ojcem, córką, między teraźniejszością a przeszłością. Natomiast ostatnich 5 minut to jest takie uderzenie, o którym za chwilkę opowiem, że od razu winduje Charlotte Wells na bardzo wysoką półkę kina współczesnego. Za chwilkę oczywiście o tym zakończeniu. Natomiast, jako się rzekło, zerknijmy najpierw na powierzchnię tego filmu. Powierzchnia tego filmu jest słoneczna, to jest, jako się rzekło, lato gdzieś w połowie lat 90. w Turcji. Żar leje się z nieba, hotel nie jest z najwyższych lotów, tuż obok jest hotel, który jest remontowany głośnymi uderzeniami młotka. Callum i Sophie nie mają za wiele pieniędzy do dyspozycji, co przypomniało mi właśnie tę historię, od której dzisiaj zacząłem. Oni świadomie muszą planować wydatki na tym wyjeździe, a nawet w pewnym momencie uciekają i nie płacą w restauracji. To mi się w Mrzeżynie nie przydarzyło. Natomiast jest taka sugestia, że no właśnie, ta oszczędność jest konieczna. Sophie obserwuje między innymi bardziej zamożną dziewczynę, bardziej zamożnego chłopaka. Chłopak ma nieskończone, wydaje się, zasoby miedziaków, które wrzuca do takiej specjalnej zabawki, na której się jeździ, komputerowej gry, a dziewczyna ma z kolei na nadgarstku żółtą opaskę all inclusive, która uprawnia ją do zamawiania czegokolwiek tylko sobie zamarzy w barze hotelowym. A zatem to jest pierwsza warstwa, taka najbardziej powierzchniowa tego filmu, to jest po prostu o tym, że jest to o ojcu i córce, właśnie nie najbogatszych, też nie biednych, ale nie najbogatszych, którzy spędzają takie wspólne wakacje. No i jakoś rzekło w połowie lat 90. Tutaj już rozgorzały śledztwa online, kiedy dokładnie dzieje się akcja tego filmu, który to dokładnie rok, no bo tak, mamy już Makarenę, słynne szaleństwo taneczno-muzyczne, które odcisnęło się niezłą traumą na wszystkich, którzy wyrastali w latach 90. Zespół Los Del Rio śpiewał tą piosenkę, ona pochodzi z 93 roku. No i tutaj obsługa hotelowa też tańczy Makarenę. A zatem jest to po 93, a jednocześnie przez cały film Sophie używa takiego camcordera, cyfrowej kamerki do kręcenia taty, do kręcenia siebie, do takiego stworzenia pamiątkowego filmu. No i te camcordery to już jest okres bliższy roku 2000, kto pamięta, ten wie. Jednak jeszcze w latach 90. szczęśliwcy posiadali kamery wideo, na taśmie wideo, natomiast tutaj jest camcorder, czyli właśnie cyfrowy zapis, zresztą faktura tego obrazu cyfrowego, który się tu pojawia, to jest już wystarczająco dużo, żeby wzbudzić nostalgię u takich widzów jak ja, którzy pamiętają właśnie ten wczesny cyfrowy obraz, bo jest to tutaj rzeczywiście no, 1:1 odtworzone. Tak wyglądały wczesne obrazy cyfrowe, jak w tym filmie jest to widoczne. A zatem jest to no, chyba bardziej wychylone w stronę roku 2000, a już naprawdę tacy spece, jak chociażby Lee Singer na łamach Side & Sounda, wykazał, że piosenka Tender grupy Blur pochodzi z roku 1999, no a ponieważ słyszymy ją na ścieżce dźwiękowej, no to znaczy, że musi to być raczej okolica już końca wieku, czy właśnie przełomu wieków. Zresztą piosenek jest tu więcej, bo Sophie śpiewa w pewnym momencie sama po tym, kiedy Callum odmawia jej dołączenia na scenie karaoke, piosenkę Losing My Religion grupy R.E.M. Innymi słowy, 90-sowych znaczków, takich znaczników 90-sowych jest tutaj bardzo dużo, jest ich więcej niż nawet wymieniłem. To są artefakty, to są zabawki. To jest właśnie, tak jak napisałem w swoim wspomnieniu mrzeżyńskim, zdecydowane ograniczenie ilości ekranów, to znaczy nikt nie ma jeszcze smartfonów, telefonów. To jest świat sprzed tej inwazji telekomunikacyjnej. No, co już samo w sobie czyni ten film w zasadzie filmem kostiumowym, tak? Filmem z innej epoki. I to jest jedna opowieść. Druga opowieść w tym filmie to jest opowieść o Sophie, która zaczyna dorastać, która zaczyna podglądać inne dziewczyny, która słucha ich opowieści o relacjach z chłopakami. Często te opowieści są zbyt dorosłe, jak na uszy tej dziewczynki, no ale właśnie na tym polega dorastanie, że często docierają do nas impulsy nazbyt dorosłe na nasz obecny wiek. Ale także jest pocałunek właśnie z tym chłopcem, który ma troszkę więcej pieniędzy. Zresztą pocałunek, któremu świadkują jego koledzy z kolei, a zatem jesteśmy w takim terytorium filmu o dorastaniu, filmu o odkrywaniu pierwszych uczuć, pierwszych też erotycznych impulsów. To jest tu zrobione bardzo delikatnie, bardzo elegancko, ale też dojmująco. No i tutaj też ważna informacja, że kiedy widzimy później dorosłą Sophie, okazuje się, że ona wychowuje dziecko ze swoją partnerką, a zatem też mamy wątek tożsamości LGBT właśnie z samej Sophie. Co właśnie, tutaj przechodzimy do trzeciego piętra i tym trzecim piętrem jest pamięć, ponieważ i tutaj jest jakby sedno sprawy, dlatego że film jest opowiedziany z punktu widzenia Sophie. Wydaje się na początku, że jest opowiadany z punktu widzenia Sophie jako dziecka, bo to ona jest naszą przewodniczką po tym świecie, ale dzieje się coś dziwnego i kilkukrotnie w tym filmie następuje interludium, w którym widzimy rejwową imprezę, taką imprezę właśnie skąpaną w mroku, taki trochę dziki taniec w jakimś takim totalnym upojeniu spoconych ciał, gdzie właśnie na tym rejwie, wśród tych rozbłysków stroboskopu pojawia się Sophie. Pojawia się dorosła Sophie. Pojawia się dorosła Sophie, która w tym tłumku tańczących, najpierw z daleka, a potem coraz to bliżej i bliżej, w miarę jak film się rozwija, widzi swojego ojca właśnie w tym rejwowym takim zapamiętaniu, takim pląsie, takim tańcu. Zbliża się do niego i my też powoli przez cały ten film zbliżamy się do niego w ramach tych stroboskopowych rozbłysków. I to doprowadza nas do kluczowego w tym filmie momentu, kiedy poznajemy dorosłą Sophie. Dorosłą Sophie, która budzi się w dniu swoich urodzin, w domyśle tych samych urodzin 31, na które oczekiwał lata temu Kailom. I w trakcie tych urodzin ona budzi się i partnerka mówi do niej, czy wszystko w porządku, 100 lat, słyszymy płacz dziecka, zatem wiemy, że nasza bohaterka jest mamą i orientujemy się, że na podłodze jej sypialni jest dokładnie ten sam turecki dywan, który wcześniej oglądała ze swoim ojcem te lata temu w tureckim sklepie i który wydawał się za drogi, żeby go kupić. Oczywiście z tego obrazka wnosimy, że tata kupił jej ten dywan i że to jest coś takiego, taki artefakt jego obecności w jej życiu. Rozpoznajemy to i to też jest taki element, który przypomniał mi właśnie tę mrzeżyńską przygodę, bo też jakieś tam pamiątki, chociażby w postaci obrazków, które wtedy malowałem, w naszym domu pozostały. Innymi słowy, cały film jest wspomnieniem po latach, z tym, że Sophie dorosła pojawia się w filmie dosłownie kilka razy. To są takie pojedyncze rozbłyski. Właśnie w scenach stroboskopowych, w tej scenie przebudzenia się i w scenie finałowej, kiedy ogląda nagrane lata temu na tej kamerce cyfrowej obrazy w swoim pokoju. I to jest ta pozycja, czy ten poziom tego filmu, w którym możemy wyartykułować jego główny temat. To znaczy jest to film o tym, że dziecko, córka przygląda się swojemu ojcu. Przygląda się swojemu ojcu na żywo, w momencie, kiedy ona ma 11 lat, on ma prawie 31 i widzi to, co w danym momencie dziecko może zobaczyć, to, co może odczytać, to, co może zrozumieć. Widzi, że tata chociażby ćwiczy sztukę walk tai chi, co jest dla niej żenujące, bo jest zawstydzona tym, że robi to przy ludziach. Widzi, że ma złamany nadgarstek. Widzi, że któregoś wieczora oddala się, upija, wraca i zasypia nago. Widzi takie okruszki czegoś, czego w tym momencie jeszcze nie jest w stanie zrozumieć, tak jak nie jest w stanie zrozumieć tego, że w pewnym momencie ojciec nie dołącza do niej do karaoke, mimo że na wszystkich pojedynczych i poprzednich wyjazdach zawsze do niej dołączał. Ale jednocześnie są rzeczy, które ona już potrafi trochę zrozumieć, takie jak chociażby, że tacie brakuje pieniędzy, że kiedy gubi maskę do pływania w wodzie, to tata odczuwa to jako materialną stratę, bo musiał wcześniej wydać na to sporo pieniędzy. I wie także, że można w ten sposób ojca zranić, właśnie wytykając mu ten brak pieniędzy, co dla niego jest ogromnym kompleksem. To wszystko może zrozumieć 11-letnia Sophie. Ale 31-letnia Sophie, patrząca na te same wydarzenia, czy to przez pryzmat swojej pamięci, czy to przez pryzmat tych cyfrowych obrazków zarejestrowanych, rozumie o swoim tacie coś więcej. I my to przeczuwamy troszkę przed nią. Mianowicie, że jej ojciec cierpi na depresję. Są w tym filmie okruchy, znaki, rzeczy, których Sophie mała nawet nie mogła zobaczyć, albo widziała te rzeczy tylko połowicznie, które świadczą o tym, że Calum przeżywa depresję. I to jest ten najgłówniejszy temat filmu, mianowicie okruchy depresji rodzica rozpoznawane przez dziecko, ale także odczytywane po latach. To jest ten temat centralny, główny, który jest przede wszystkim zakomunikowany we wstępie, mianowicie widzimy cyfrowy obraz, ten nagrany przez Sophie, widzimy samą Sophie, widzimy stojącego na balkonie hotelu Kejluma i mała Sophie zadaje mu pytanie: tato, zbliżają się twoje 31 urodziny, ja mam 11 lat, powiedz, jak ty sobie wyobrażałeś dorosłość, kiedy miałeś 11 lat? Jak myślałeś, że to będzie? I w tym momencie Kejlum zastyga, ucieka przed spojrzeniem kamery, to jest malutki gest, malutkie odwrócenie głowy, ale to odwrócenie głowy zostaje uchwycone w stopklatce. Innymi słowy, oczami dorosłej Sophie, kiedy ona już ogląda ten materiał, to odwrócenie się na samą myśl właśnie o zestawieniu swoich młodzieńczych oczekiwań z tym, gdzie znajduje się jego życie w tym momencie, że na tą myśl Calum się odwraca, ucieka, dla dorosłej Sophie jest to już jasne, że jest to pewna uchwycona w cyfrowym obrazie depresja, właśnie okruszek depresji. I to jest niesamowite o tyle, że po pierwsze jest to w filmie przeprowadzone mistrzowsko i jak najbardziej łączą się z tym te sceny stroboskopowe, o których powiem za chwilę, ale także, że mamy niesamowitą koniunkcję na naszych ekranach dwóch filmów, które podejmują dokładnie ten temat, to znaczy dzieci filmujących swoich rodziców i odkrywających w tych sfilmowanych fragmentach okruszki ich dorosłych problemów. Fablemanowie Stevena Spielberga to film o młodym chłopaku, który zaczyna kręcić swoją rodzinę i na taśmie filmowej odnajduje okruszki romansu pozamałżeńskiego, tak, relacji pozamałżeńskiej, jaką jego matka miała z wujem przyszywanym i patrzy na te właśnie fragmenty filmowe jak na swojego rodzaju dowód tego, że jego matka przeżywała coś, co było ukryte przed oczami innych członków rodziny. I dokładnie to samo jest w After Sun, gdzie Sophie dorosła przegląda te fragmenty, przegląda te nagrania wideo, tylko właśnie tutaj już w cyfrowej erze, i dostrzega te malutkie okruszki depresji własnego ojca, tego, z czym się zmagał. To jest niesamowite, że rzeczywiście mamy reżyserów z tak różnych pokoleń, właśnie Steven Spielberg, prawda, Charlotte Wells, kiedy przychodziła na świat, no to już dawno na ekranach królował E.T., tak? Ona urodziła się w 86, niektóre źródła podają w 87 roku, a zatem kiedy Spielberg już kręcił kolor purpury i Imperium Słońca. Natomiast te filmy mają to ze sobą wspólnego, że medium filmowe w nich ujęte, czyli taśma filmowa i obraz cyfrowy w After Sun, a taśma filmowa w Fablemanach, jest takim nośnikiem pamięci o rodzicu i jednocześnie właśnie jest, obydwa te filmy to jest takie spojrzenie na rodzica z tą już wiedzą późniejszą, z tą wiedzą pochodzącą z naszej własnej dorosłości. I żeby jeszcze bardziej sprawić, że ta analogia jest naprawdę niesamowita, to dodajmy, że w obydwu filmach jest scena tańca tego rodzica, to znaczy mama Stevena Spielberga, czy mama bohatera Fablemana, grana przez Michelle Williams w kluczowym momencie Fablemanów, tańczy przy zapalonych reflektorach samochodowych, taki taniec trochę magiczny, taniec wieszczki, taniec może kapłanki, właśnie takiej szukającej wyzwolenia z tych domowych pieleszy, marzącej o karierze artystycznej, ale jednocześnie zdającej sobie sprawę, że z tej kariery nic nie będzie, bo wybrała rodzinę. Tam jest taka scena tańca i też scena tańca, tym razem scena tańca ojca, jest w filmie After Sun. I tutaj dochodzimy do tego finału, w którym rzeczywiście dzieje się rzecz niesamowita, bo o ile wcześniej Calum zostawił Sophie na pastwę losu, kiedy ona zgłosiła ich do konkursu karaoke i on nie wyszedł z nią na scenę i widzimy, jak bolesnym doświadczeniem dla niej jest wyśpiewanie Losing My Religion w samotności. Zresztą natychmiast potem dochodzi do kłótni między Calumem i Sophie. O tyle tutaj sytuacja się odwraca i to on zaczyna tańczyć i on ją namawia i mówi, no dobrze, to ja będę tańczył sam. I zaczyna tańczyć i tańczy i ona w końcu do niego się przyłącza. Ale tutaj właśnie następuje ten finał filmu, który naprawdę, chcę to podkreślić, jest jednym z najlepszych finałów, jaki widziałem w życiu. I cieszę się, ilekroć takie finały powstają w kinie, bo to znaczy, że kino jest naprawdę żywą sztuką, która cały czas się rozwija. Otóż Sophie zaczyna się zbliżać, to jest już prawie sam koniec filmu. Sophie zaczyna się zbliżać do Caluma i w tym momencie wracają przebitki z tej sceny stroboskopowej, kiedy dorosła Sophie zbliża się do Caluma i widzimy, że w tych stroboskopach, w tych rozbłyskach, o tyle, o ile możemy się zorientować, Sophie zaczyna Caluma atakować, rzuca się na niego z ogromnym wyrzutem, tak jakby chciała mu coś wykrzyczeć. W tej rzeczywistości wakacji tureckich roku 99, powiedzmy, Sophie po prostu z Calumem tańczy. W tle jest specjalny remix piosenki Under Pressure, piosenki, z którą ja też wyrastałem, piosenki z roku 81, napisanej wspólnie przez Queen i Davida Bowiego. To jest piosenka, która trochę krytykowała konsumpcjonizm wczesnych lat 80. Under pressure, to znaczy pod ciśnieniem, wszyscy jesteśmy pod ciśnieniem, cały czas musimy robić coraz więcej. Obecnie jest takie bardzo modne powiedzenie kultura zapierdolu, przepraszam, ale trochę to były początki tej kultury zapierdolu. Jest to dobra fraza, mimo że wulgarna. Więc piosenka jest dokładnie o tym ciągłej presji, o tym, że cały czas jesteśmy jakby dociskani do ściany, ale dlaczego nie możemy po prostu dawać miłości, dawać miłości, dawać miłości? Dlaczego nie możemy dać sobie jeszcze jednej szansy? Why can't we give love, give love, give love, give love? Dlaczego po prostu nie możemy kochać? This is our last dance. Caring about ourselves. To jest nasz ostatni taniec. This is our last dance. This is our last dance. This is ourselves. To jesteśmy my. Te słowa rozbrzmiewają w miarę jak w rzeczywistości tureckiej Sophie tańczy z Kejlumem. Kejlum jest radosny, śmieje się z córką. W rzeczywistości tej półwyśnionej córka rzuca się na ojca roztańczonego w tym rejwie. A w rzeczywistości filmu słyszymy te słowa. This is our last dance. I już mamy podpowiedź, że rzeczywiście zapewne to był ostatni taniec. Kejlum później odszedł, zmarł, zniknął z życia córki. Nie wiemy do końca, co się wydarzyło. Czujemy, że ten ojciec jest po prostu już nieobecny z jakiegoś powodu i mamy nieprawdopodobną kodę, w której Sophie włącza te obrazy z Comcordera, włącza moment pożegnania z tatą na lotnisku, kiedy on ją filmował, kiedy ona wsiada do samolotu i on żegnają się ze sobą i kamera wykonuje taki zwrot o 360 stopni. Charlotte Wells mówi, że jest, ten zwrot jest wprost zainspirowany filmem Chantal Ackerman pod tytułem La Chambre. To jest jej film krótkometrażowy pierwszy, jaki zrealizowała w Nowym Jorku i rzeczywiście to jest kamera cały czas kręcąca się po pokoju wokół własnej osi. I w ramach tego obrotu widzimy, nagle jesteśmy na korytarzu lotniska, już nie jesteśmy w salonie Sophie i widzimy Kejluma wpatrzonego w kamerę, trzymającego kamerkę tą cyfrową, który uśmiecha się, wyłącza kamerę, odchodzi w dal korytarza i tutaj jest naprawdę mistrzowski zabieg. Wchodzi w takie samo zamykające się drzwi, takie trochę jak na stołówkę czy do jakiejś innej części przemysłowego budynku i w delikatnych obrysach tych drzwi i przez delikatną szparę, która się w tym momencie uchyla, kiedy on tam wchodzi, widzimy rozbłyski tej rejwowej imprezy. Innymi słowy, widzimy, że on wychodzi z życia i wchodzi w ten dziwny, rejwowy stan. I teraz, co dokładnie się wydarzyło? Czy wyjechał, czy zmarł, czy przedawkował? Wcześniej mówi Sophie o tym, żeby nie bała się mu powiedzieć, jeżeli będzie używała narkotyków. Sophie mówi, ale tato, ja nigdy nie będę zażywała narkotyków. Mówi, tak, tak, ja też tak mówiłem. Wcześniej powiedział też jednemu z instruktorów nurkowania, kiedy mówi, ile ma lat, on mówi 31, nie wyobrażam sobie, że dożyje 40. Jest też rozmowa o samobójstwie Kleopatry i te wszystkie delikatnie rozsiane tutaj sygnały sugerują, że być może jest tak, że ten mężczyzna w międzyczasie odebrał sobie życie i być może jest tak, że Sophie wspomina ostatnie wakacje ze swoim ojcem samobójcą. Być może. A być może wspomina ostatnie wakacje z ojcem, który zniknął, wyjechał. Na pewno wspomina wakacje z rodzicem, z ojcem będącym w ciężkiej depresji. Widzimy w filmie to, czego mała Sophie nie mogła zobaczyć, między innymi Kejluma zanoszącego się płaczem, łukającego na łóżku hotelowym, ale także Kejluma w łazience, kiedy zdejmuje gips w takiej cierpiętniczej pozie. Kadr ustawiony jest tak, że prawa strona kadru to jest właśnie łazienka, a lewa strona kadru to jest Sophie skulona na fotelu czytająca książkę. I są to te takie momenty, kiedy my dostrzegamy trochę więcej niż mogła dostrzec bohaterka w tamtym momencie. I są to momenty także sugerujące właśnie to, że ten człowiek nie potrafi przepracować jakiejś traumy, jakiegoś zranienia. Wiemy też, że właśnie skończył się jego kolejny związek. Mówi o tym, że rozstał się z dziewczyną, która już była po matce Sophie. I także jeden z bardziej poruszających momentów, kiedy Sophie organizuje wśród tłumku turystów odśpiewanie 100 lat Kejlumowi i on nie potrafi przyjąć tej piosenki. Patrzy na tych ludzi z oddali z takim wyrazem twarzy, jakby chciał powiedzieć, przestańcie, nie celebrujcie mojego życia, ono nie jest tego warte. Nie jestem pewien, czy dożyję 40. No i przypomnę to, od czego film się zaczął, czyli od tego pytania, tato, a jak sobie wyobrażałeś, że twoje życie będzie wyglądało, kiedy miałeś 11 lat? I to takie odwrócenie się, które zresztą później jest powtórzone, to też jest ważny tutaj trop. Charlotte Wells nakręciła wcześniej filmy krótkometrażowe, dwa z nich znalazłem w internecie, możecie je obejrzeć na YouTubie. W roku 2015 nakręciła film Wtorek, Tuesday, I tam też jest temat utraty ojca. W 2017 film pod tytułem dosłownie Okrążenia, ale także można to przetłumaczyć jako Kolana, Laps. Film o takim molestowaniu seksualnym, które odbywa się bez słów w wagoniku nowojorskiego metra. I w obydwu tych filmach widać, że Charlotte Wells bardzo lubi pracować ze zbliżeniami. Ten drugi film ma wspólnego montażystę z After Sun, to znaczy Blaira McClendena, i widać, że Charlotte Wells rozumie się z nim bardzo dobrze, bo obrazy tutaj obecne w tym filmie, kręcone przez Gregory'ego Oakiego, to jest operator Charlotte Wells, często właśnie w bardzo bliskich planach, plany stóp Sophie w skarpetkach i tenisówkach, widzimy, jak ojciec zdejmuje jej te tenisówki, kiedy ona już zasnęła, ujęcia dłoni stykających się, ujęcia detali, przedmiotów, właśnie telewizorka, książek rozłożonych w pokoju hotelowym, to wszystko jest montowane przez Wells i przez jej współpracowników w taki bardzo, bardzo utkany z dyskretnych elementów obraz. A jednocześnie to wszystko jest bardzo mocno zakorzenione w poezji, właśnie w takiej poezji, w której czas teraźniejszy i czas przeszły zrastają się troszkę w jeden czas. I sama reżyserka podpowiada nam w tym filmie, gdzie należy szukać poetyckich tropów, które ją ukształtowały. Mianowicie, jeżeli przyjrzycie się stosikowi książek, który leży przy telewizorku w tej scenie, kiedy właśnie Sophie filmuje swojego ojca, to tam, zwróćcie uwagę na tę scenę, to jest bardzo długie, pojedyncze ujęcie. Jest telewizorek, książki i trochę patrzymy na telewizor, trochę patrzymy na to, co jest dookoła. I w pierwszym momencie te grzbiety książek, które są ułożone po lewej stronie, są nieostre. Innymi słowy, nie jesteśmy w stanie odczytać, co to tam za tytuły są wypisane na tych książkach. Ale potem następuje taki bardzo subtelny ruch przeostrzenia, to znaczy nagle te tytuły się wyłaniają bardzo ostro. I już możemy przeczytać, że poza książkami do medytacji, poza podręcznikiem do Tai Chi, czyli właśnie do tej sztuki walki, którą ćwiczy w takich właśnie wystudiowanych pozach Keilum, otóż, że jest tam także tomik poezji niejakiej Margaret Tate. Pisze się Ta i Te. Coś mi to powiedziało, kiedy zobaczyłem nazwisko Tate i przypomniało mi się, że jakiś czas temu mignęła mi płyta w katalogu BFI, czyli Brytyjskiego Instytutu Filmowego, mianowicie film w reżyserii Margaret Tate pod tytułem Blue Black Permanent, czyli niebieski, czarny, stały, tak można przetłumaczyć. I pomyślałem sobie, zaraz, muszę przypomnieć sobie, o co chodziło. I cóż się okazało? No, Charlotte Wells mnie tam doprowadziła, bo umieściła tomik Tate na ekranie, no więc jakby jest to poszlaka. No i cóż się okazało? Okazuje się, że Charlotte Wells przyznaje w swoich wywiadach, że Margaret Tate była dla niej absolutnie kluczową figurą, podstawowym wpływem. I cóż, film Blue Black Permanent, który w międzyczasie zamówiłem sobie na Blu-rayu wydanym przez BFI, dlatego że ten Blu-ray jest dostępny, kosztuje mniej więcej 14 funtów i film jest przepiękny i okazuje się, że film jest naprawdę taką matrycą, wzorcem dla After Sun, bo tam mamy kobietę, która musi sobie poradzić ze wspomnieniami swojej zmarłej matki, a tutaj mamy kobietę, która przypomina sobie swojego najpewniej nieżyjącego ojca. I oglądając to Blue Black Permanent, myślałem sobie, no niesamowite, rzeczywiście Charlotte Wells umieściła poszlakę, jakby zastawiła na nas małą pułapkę, mówiąc, jeżeli chcecie wiedzieć, co mnie ukształtowało, to proszę, tu jest ten tomik poezji. I rzeczywiście, poczytałem potem o Margaret Tate, ona była przede wszystkim poetką, była też lekarką szkocką, zmarła w 1999 roku, ale w ogóle miała dosyć długie życie, bo urodziła się w 1918 i nakręciła także ponad 30 filmów krótkometrażowych. Niektóre z nich możecie znaleźć na YouTubie. Była taką propagatorką idei kina awangardowego, kina poetyckiego. Sama była poetką, wydawała wiersze i właśnie była za tym, żeby w filmach wprowadzać taki liryczny sposób ekspresji. No cóż, Blue Black Permanent zdecydowanie jest takim filmem. Jest to też notabene pierwszy pełnometrażowy film w historii Szkocji nakręcony przez kobietę, to też ważne. No, Charlotte Wells w tym sensie też jest jej spadkobierczynią jako twórczyni właśnie kobieta, twórczyni kina. I ta struktura retrospekcji, właśnie delikatnych wspomnień, takich skojarzeń, to co czyni After Sun tak charakterystyczne, w dużej mierze wywodzi się już właśnie od tej Margaret Tate. Oczywiście Charlotte Wells robi to po swojemu i nawet w jednym z wywiadów ucieszyło mnie, kiedy wspomniała Terence'a Davisa i jego trylogię Dzieci, Madonna z Dzieciątkiem i Śmierć i Przemienienie, czyli jego pierwsze trzy krótkie filmy, w których tak mocno zabełtał teraźniejszość i przeszłość, ponieważ też oczywiście After Sun kojarzyło mi się mocno z Davisem, nie tylko przez to, że jest tam jeszcze ten dodatek w postaci tożsamości LGBT, ale przede wszystkim dlatego, że jest to taki kino, w którym przeszłość i teraźniejszość zrasta się w jedno. Jest to też taka medytacja właśnie nad relacją z własnym rodzicem, a zatem o Terence'ie Davisie też wprost mówi Charlotte Wells w wywiadach. Dodam jeszcze, co znaczy sam tytuł, bo After Sun to piękny tytuł poetycki, tak? Coś, co jest po słońcu, a jednocześnie okazuje się, że jest to rzecz dość prozaiczna, a jednocześnie bardzo letnio-wakacyjna. Mianowicie w Wielkiej Brytanii After Sun to jest po prostu balsam nakładany po opalaniu, to znaczy tak jak jest sun lotion, to znaczy ten no, olejek do opalania, czy balsam do opalania, tak jest też after sun, czyli kiedy sparzymy się, no to możemy nasmarować się tym właśnie balsamem po opalaniu. I w momencie, w którym to usłyszałem, sobie pomyślałem, no oczywiście, tak, to znaczy to jest film trochę o tym, jak bohaterka sparzyła się, przebywając tak blisko tego słońca, jakim był jej ojciec, który jednocześnie ją ogrzewał, promieniował własną energią, niezwykłą, ważną, był bardzo uważnym ojcem, czułym, delikatnym. Są tu też piękne sceny, w których po prostu takie sceny pieszczot ojcowskich, kiedy ojciec dotyka twarzy córki, kiedy także pomaga jej nakładać właśnie ten balsam po opalaniu i tak dalej, ale że to słońce, ta energia tego ojca była też w jakiś sposób parząca, że tutaj nastąpiło też coś takiego, z czym ta bohaterka musi sobie jakoś poradzić po latach, musi to jakoś nazwać właśnie, że przebywała obok tego ojca, który przeżywał rzeczy dla niej wtedy niedostępne, ale których sama temperatura, taka właśnie emocjonalna, przynależała właśnie już do bardzo dorosłych problemów. I to jest troszkę chyba tak właśnie w relacji z naszymi rodzicami. Myślę, że to dotyczy absolutnie bezwzględnie każdej osoby, że nie ma takiego filtra, nie ma takiego after sun, nie ma takiego balsamu, który odpowiednio by nas uchronił przed tym dotknięciem właśnie tej temperatury dorosłości, bo tak to jest przecież z rodzicami, że my ich poznajemy, oni już są dorośli, nigdy nie poznamy ich, jakimi byli dziećmi. No i ta ich dorosłość z wszelkimi jej plusami i minusami, też ciężarami, to jest coś, co nam towarzyszy, prawda, też kiedy my dorastamy. Więc myślę, że koniec końców ten film namawia do takiego zastanowienia, kim byli nasi rodzice w momencie, kiedy po raz pierwszy ich świadomie poznaliśmy, kiedy poznawaliśmy ich jako dzieci. I w tym finale właśnie roztańczonym w rozbłyskach do Under Pressure z głosem Freddiego Mercurego to osiąga jakieś apogeum, którego naprawdę nie potrafię z niczym porównać. Pod względem konstrukcyjnym, to znaczy takiego właśnie przetykania wspomnień delikatnymi fleszami teraźniejszości, takimi dosłownie małymi wsadami czegoś, czego na początku nie rozumiemy, a potem się orientujemy, że tak naprawdę patrzymy na bohatera o wiele, wiele później, już po latach. Pod tym względem ten film przypomniał mi oczywiście Posłańca Josepha Lozeya, czyli film nagrodzony Złotą Palmą w Cannes w 1971 roku, bo tam struktura była identyczna. Też nie do końca rozumieliśmy, dlaczego od czasu do czasu dostajemy takie rozbłyski Alana Batesa już jako dorosłego i nagle orientowaliśmy się, aha, no tak, on wraca do tych wydarzeń sprzed lat. Więc pod tym względem to mi się skojarzyło, ale pod względem właśnie tego takiego zastanowienia nad tym, co się wydarzyło między nami a naszymi rodzicami, też w epoce właśnie obrazów mechanicznie już wyprodukowanych, elektronicznych, pod tym względem przypomniał mi się też jeden z najlepszych polskich filmów ostatnich lat, czyli wciąż za mało doceniony Powrót do tamtych dni Konrada Aksinowicza, w którym z kolei ta epoka wideo i wypożyczalni wideo jest tłem właśnie do bardzo trudnej relacji ojca z synem tym razem. I w After Sun takim wprost, no, największym kontrastem, na którym to wszystko jest zbudowane, jest właśnie kontrast między tą równowagą, którą Keilon pragnie osiągnąć, czyli tą równowagą tai chi, takiej właśnie świadomości, harmonii ruchu, harmonii bycia w świecie, co jest zestawione kontrastowo z tym rave'em, z tym właśnie szalonym tańcem, być może już w świecie umarłych, być może to jest jakiś czyściec, do którego na chwilę zagląda Sophie, trudno to nazwać, ale gdzieś na tej opozycji rozpięty jest ten film, właśnie pomiędzy tym rave'owym szaleństwem, a pomiędzy tą równowagą tai chi. W całym filmie ważny jest oddech. Na początku Keilon mówi do córki, zwracaj uwagę na swój oddech. Oddech jest bardzo ważny w tai chi. I w jednej z takich delikatniejszych scen na początku, kiedy Keilon wychodzi zapalić papierosa na balkon, my nagle w tej ciszy kina orientujemy się, że słyszymy ten cichutki oddech małej Sophie, która właśnie zasnęła i chrapie tym jeszcze cudownie dziecięcym chrapaniem, to znaczy po prostu takim miarowym oddechem. Jest to taki właśnie też moment ogromnej, jakiejś niesamowitej ciszy, harmonii, delikatności, uchwyconej niemal jak na zdjęciu polaroidowym, które zresztą w tym filmie też widać, nawet świadkujemy całemu procesowi wywoływania takiego zdjęcia, to znaczy kamera jest zafiksowana na polaroidzie i widzimy powolne wyłanianie się zdjęcia Keiluma i Sophie, takiego zdjęcia, które potem zatknięte na lodówce gdzieś może przez lata nam towarzyszyć, no właśnie, nawet wtedy, kiedy tego Keiluma, rodzica w życiu już może nie być. Wydaje mi się, że mamy przed oczami po prostu wspaniałą reżyserkę, wspaniały nowy talent, bardzo ciekawy, bardzo zmysłowy, bardzo mądry, delikatny, jednocześnie rozumiejący, jak ważny w kinie jest właśnie mariaż obrazu, dźwięku, montażu, rytmu. To zdarza się bardzo rzadko. Taki debiut, takie piękno, taka filmowa poezja. Charlotte Wells dostąpiła w pełni zasłużonego zaszczytu w postaci, no, tych nagród to już pal licho, ale została zaproszona do słynnego składziku Criterion Collection. Ostatnio wybitni twórcy kina, włącznie z Jerzym Skolimowskim, są zapraszani przez tę słynną nowojorską firmę do tego, żeby zajrzeć do tego składziku i sobie wybrać jakieś filmy z tej słynnej szafy, z całej kolekcji już ponad 1100 tytułów. I oczywiście zawsze te wybory są bardzo charakterystyczne. Nic dziwnego, że tym razem Charlotte Wells, ubrana w takie ładne pastelowe kolory, wybrała Spotkanie Davida Lina, czyli klasyczny melodramat, też o wypartych uczuciach. Jutro albo pojutrze, słynny dokument z 2018 roku, zrealizowany na cyfrowej taśmie. Kobiety pod presją, Johna Cassavetesa, mówi, że uwielbia Gina Rowlands i że ma jej plakat w swoim biurze, ale także właśnie Chantal Akerman, box jej filmów z lat 70. i tam powtórzyła, że właśnie ten obrót kamery pod koniec After Sun to jest obrót kamery zaczerpnięty z filmu La Chambre, ale także mówi, że jedno ujęcie nawiązuje do filmu Hotel Monterey, a cały ton filmu nawiązuje do filmu News from Home, czyli słynnego nowojorskiego filmu Chantal Akerman z 76 roku, opartego w całości na listach pisanych do matki. I tutaj mamy taki trochę list wizualny córki do ojca. Trochę nie chcę wchodzić nawet bardziej w prywatne wiadomości o Charlotte Wells. Nie chcę wiedzieć, ile w tym jest jej prawdziwego ojca, co się dokładnie wydarzyło. Chcę to uszanować, chcę to zostawić. Ale myślę, że ona w tym filmie zawarła tak wielką emocjonalną prawdę, że każdy po obejrzeniu tego filmu, który powtórzę, został wybrany filmem roku przez Silent Sound i przez Odiego Hendersona i na wielu, wielu rankingach pojawił się na miejscu pierwszym. Nieprzypadkowo, wydaje mi się, że po spotkaniu z tym filmem, po spotkaniu z tym słońcem, każdy z nas musi sobie zadać pytanie właśnie o taki czas spędzony z rodzicami, wtedy, kiedy byliśmy mali. I jeżeli mamy to ogromne szczęście, takie jak ja mam, że moi rodzice są z nami i są wspaniałymi ludźmi, to żeby z nimi spędzać jak najwięcej czasu, dopóki możemy to robić. Więc ten film, zapewniam, wywoła łzy, wywoła w was osobiste wspomnienia, Być może w takim charakterze, jak właśnie to, które ja zawarłem na początku tego odcinka. I koniecznie go zobaczcie. Jeżeli jakimś cudem dosłuchaliście do tego punktu odcinka, nie oglądając tego filmu, to znaczy, że zepsułem wam każdy jego element, ale nawet wtedy film na was zadziała. Więc zobaczcie ten film, After Sun, z wspaniałą rolą Paula Mescala, cudownego, w którym już cały świat się zakochał. GQ nadało mu tytuł Zauroczenia Roku, nie dziwię się. Swoją drogą teraz występuje w Londynie na scenie jako Stanley Kowalski. My go poznaliśmy wcześniej w Córce chociażby, wedle Eleny Ferrante, ale też w świetnym serialu Normalni Ludzie Lennego Abrahamsona. Natomiast no, życzę mu tego Oscara. I myślę, że mamy tu ogromny, ogromny talent, a w Londynie można go oglądać właśnie jako Stanleya Kowalskiego, jeśli ktoś, no może ktoś będzie miał szczęście i zdobędzie bilety i zobaczy go na scenie, no będę zazdrościł. A zatem Paul Mescal też tutaj wyrasta na gwiazdę światowego kina. Bardzo wam dziękuję, bardzo wam dziękuję. Mam nadzieję, że podobał się wam troszkę mniej konwencjonalny odcinek w swojej konstrukcji. Przypominam, że wysłuchaliście tego odcinka dzięki patronkom i patronom, tylko dzięki ich wsparciu mogę dalej nagrywać, pracować. To są ogromne ilości godzin spędzone w każdego tygodnia, żeby ten podcast do was przychodził w piątki wieczorem, więc jeżeli możecie, wesprzyjcie proszę. Ten wysiłek jest duży i bardzo mnie cieszy, ale tylko dzięki patronkom, patronom mogę go kontynuować. A na patronki i patronów czekają także bonusy, więc serdecznie zapraszam. patronite.pl łamane przez Spoilermaster. No i tak jak obiecałem, po dżinglu jeszcze będzie pewna mała informacja. Dziękuję wam. Następny Spoilermaster już za tydzień. A filmem, który wtedy obejrzeliśmy z mamą, był film pod tytułem Dawid i Sandy w reżyserii Wiesława Zięby, polski film animowany, troszkę naśladujący amerykańskie produkcje, o którym więcej napisałem w felietonie dla Filmwebu. Jeżeli wpiszecie Dawid i Sandy, Michał Oleszczyk, przeczytacie mój felieton na ten temat i jest tam nawet pewna mała teoria spiskowa dotycząca tego, co Disney zrobił z Dawidem i Sandym, ale to tylko gdybanie. Zapraszam was do lektury tamtego tekstu. To właśnie po tamtym filmie wracaliśmy z mamą w deszczu do ośrodka wczasowego Alga. Jeżeli wpiszecie Dawid i Sandy, Michał Oleszczyk,